Gość dnia.
A naszym gościem jest dzisiaj dr Marcin Bukała, historyk z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiamy w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w roku 1981. To rozpocznijmy od źródeł. Jakie były te bezpośrednie powody wprowadzenia stanu wojennego? No i drugie pytanie, które się z tym wiąże, kiedy tak właściwie rozpoczęły się przygotowania władz do tego siłowego rozwiązania, bo nie była to oczywiście decyzja podjęta ad hoc. Przygotowania te do wprowadzenia stanu wojennego były przez władze prowadzone już znacznie, znacznie wcześniej.
Zacznę od tego drugiego pytania, które dotyczy momentu, kiedy rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Pierwsze takie działania tak naprawdę rozpoczęły się w momencie rodzenia Solidarności, czyli już w sierpniu 1980 roku, podczas tej wielkiej fali strajków, która zakończyła się powołaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Już w połowie sierpnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło taką tajną operację o kryptonimie Lato 80, w ramach którego powoływano sztaby w centrali w Warszawie, ale także i sztaby wojewódzkie we wszystkich województwach w kraju. I te sztaby odpowiadały między innymi za analizowanie sytuacji, rozpoznawanie tych osób, które są w momencie tych strajków bardzo aktywni, ale także już próbowano przymierzać się do tego, jak zabezpieczyć pewne obiekty użyteczności publicznej. Władze nie wiedziały, w jakim kierunku ta fala strajków się rozwinie, a później jak już ta Solidarność powstała, to jak ona będzie funkcjonować, jak odnajdzie się w tych realiach komunistycznych. Więc można powiedzieć, że te przygotowania rozpoczęły się już w sierpniu 80 roku, ale oczywiście wtedy jeszcze nie było przesądzone, czy nastąpi rozwiązanie siłowe w postaci stanu wojennego, czy może uda się Solidarność jakoś rozegrać w sposób polityczny, włączyć, montować ją w ten system polityczny PRL-u. No jednak wszystkie te działania nie przyniosły oczekiwanego skutku dla władz. Tej Solidarności nie udało się ani kontrolować, ani inspirować od wewnątrz. Nie udało się włączyć w ten system w taki sposób, jak władze oczekiwały, więc to przesądziło o tym, że zdecydowano się na przyjęcie, przygotowywanie tego rozwiązania siłowego.
Trochę było tak też, że pewnego rodzaju sygnały jakby z tego dzisiejszego punktu widzenia są dla nas czytelne, bo na przykład kryzys bydgoski można potraktować jako taką pewną próbę siłowego rozwiązania na mniejszą skalę, sprawdzenia, na ile to się uda. Z drugiej strony była pewnie też taka tendencja władz propagandowego obciążania Solidarności, na przykład za kryzys gospodarczy, za braki w sklepach, i to wszystko miało tworzyć pewien grunt pod zarówno społeczne zmęczenie, jak i siłowe rozwiązanie.
Tutaj oczywiście się należy zgodzić z panem redaktorem. Do tego jeszcze, jak weźmiemy pod uwagę to, że młodzi słuchacze sobie nie zdają z tego sprawy, że w Polsce stacjonowała armia sowiecka, było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, odbywały się ćwiczenia o charakterze międzynarodowym, ćwiczenia Układu Warszawskiego na terytorium Polski i poza granicami Polski, więc jakby był to taki dodatkowy element wojskowy, który powodował, że w społeczeństwie mógł zrodzić się taki głos czy takie przekonanie, że faktycznie jakieś zagrożenie wojskowe jeszcze na dodatek z zewnątrz funkcjonuje, więc oczywiście władza budowała takie podwaliny pod to, żeby propagandowo uzasadnić to, co miało nastąpić 13 grudnia 81 roku. I te przygotowania do stanu wojennego się toczyły, one miały charakter tajny. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy, jak znamy pewne źródła historyczne albo łączymy fakty w pewną całość, to można było wywnioskować, że coś grubego jest przygotowywanego. Już wcześniej, przed prowadzeniem stanu wojennego, w tym życiu publicznym pojawili się wojskowi, którzy na przykład jesienią 81 roku odwiedzali na przykład urząd gminy po urzędzie gminy, zakład pracy po zakładzie pracy. Tego do tej pory nie było. To było ewidentnie jakieś przygotowywanie pod większą operację wojskową i rzeczywiście władze grały na zmęczenie społeczeństwa i jednocześnie jeszcze podnosiły ten argument gospodarczy w takim kontekście, że jakby władze sowieckie zaniepokojone tym, co w Polsce się dzieje, nie są skłonne na przykład do tego, aby gospodarczo wspierać PRL, bo oczywiście taki mit funkcjonował. Na przykład, że nie będzie sprzedawana taka ilość ropy, jaka jest potrzebna na zimę w Polsce, albo że tego węgla w Polsce będzie wydobywanego mniej, że może nastąpić pewien kryzys gospodarczy, a zima zapowiada się ciężko.
Jak już wspomnieliśmy o Związku Radzieckim, pojawia się takie stwierdzenie od właściwie roku 81, aż po dzień dzisiejszy u niektórych komentatorów, że istniała groźba interwencji. Większość historyków przychyla się chyba jednak w tej chwili do zdania, że jeżeli możemy mówić o groźbie interwencji radzieckiej, tyczyło to roku poprzedniego, 1980. W 81 raczej w kierownictwie radzieckim przeważała już kwestia rozwiązania sprawy polskiej, tak to nazwijmy, z punktu widzenia Moskwy, własnymi siłami polskimi, komunistycznymi. Ze względu na sytuację w Afganistanie, interwencję w Afganistanie, Związek Radziecki wtedy jakby nie był w stanie przeprowadzić takiej interwencji.
Tak, oczywiście należy pamiętać o tym, że Związek sowiecki miał ogromny wpływ na to, co w Polsce się dzieje. Przywódcy z Kremla utrzymywali stałe kontakty z przywódcami w Polsce i jednocześnie interpretowali to, co wydarzyło się w Polsce, w sposób dla siebie negatywny. Interpretowali wydarzenia w Polsce jako kontrrewolucja, która może się rozlać po całym bloku sowieckim, kontrolowanym przez Związek Sowiecki, więc były to wydarzenia dla Związku Sowieckiego w Polsce bardzo niekorzystne, to co działo się przed 13 grudnia 1981 roku. I władze na Kremlu czyniły nieustanne naciski na władze w Polsce, żeby rozwiązać sprawę własnymi rękami najlepiej. Tak jak pan redaktor stwierdził, większość historyków jest zgodna rzeczywiście co do tego, że nie było takiej rzeczywistej groźby interwencji sowieckiej. Nawet można powiedzieć, że jest coś odwrotnego, że to Jaruzelski zabiegał o to, żeby zapewnić sobie w razie czego, gdyby nie udało mu się poradzić tutaj z wprowadzeniem stanu wojennego, z opanowaniem sytuacji w kraju, że w razie takiej potrzeby, takiej groźby, to Związek Sowiecki tutaj udzieli jakiegoś mu wsparcia i nawet takiej deklaracji nie otrzymał, że dostanie wsparcie wojskowe.
Nadchodzi noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku i świt 13 grudnia. Stan wojenny jest wprowadzony. Te bezpośrednie konsekwencje to oczywiście wojsko na ulicach, w zakładach pracy, zawieszenie działalności organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i w szkołach, na uczelniach, cenzura korespondencji, przerwanie łączności telefonicznej, godzina milicyjna itd. itd. To oczywiście internowanie działaczy Solidarności, działaczy opozycyjnych, bądź ich aresztowanie. Z drugiej strony można się zastanowić, na ile Solidarność została zaskoczona wprowadzeniem stanu wojennego. Jak chodzi o intencje, to myślę, że pewnie takich przewidywań, że może dojść do siłowego rozwiązania, nie brakowało. Mogło być zaskoczeniem skala, forma i szybkość działania pewnie.
Solidarność, ale nie tylko Solidarność, bo większość społeczeństwa. Stan wojenny bardzo zaskoczył. To było wydarzenie, którego się tak naprawdę nikt nie spodziewał i nie spodziewał się aż tak wielkiej skali tych działań władz komunistycznych.
Bardziej czekano na pewną próbę sił, może na skalę lokalną, nie na ogólnopolskie rozwiązanie siłowe.
I jednocześnie oczywiście zdarzały się jednostki, przypadki takie, że ktoś był bardziej zapobiegliwy z działaczy Solidarności, na przykład chociaż we Wrocławiu, że udało się wybrać pieniądze z banku, ukryć pieniądze Solidarności, że w niektórych rządach regionu udało się chociażby przechować czy ukryć chociażby maszyny drukarskie, które później były wykorzystywane do pracy konspiracji, ale to były jednak działania o charakterze takim jednostkowym i bardzo rzadkim.
Zdarzały się takie przypadki też i to o nich też powiedzieć musimy, że stworzono wcześniej jakby drugie garnitury działaczy Solidarności na wypadek aresztowania tych najbardziej znanych.
Tak, nawet były takie przypadki, że nawet trzecie garnitury były tworzone, ale oczywiście ta skala działań władz i ta skala internowania, przypomnijmy, że internowanych było prawie 10 tysięcy osób. To zerwanie łączności powodowało, że jednak mimo tego, że te drugie czy trzecie garnitury na wypadek, tak jak stan wojenny, były przygotowywane, to jednak żeby się zebrały, żeby podjęły jakieś działania, to wymagało czasu. Oczywiście takie jednostkowe przypadki oporu w postaci strajków oczywiście miały miejsce. No, chociażby taki najbardziej poważny to strajk w kopalni węgla kamiennego Wujek, gdzie doszło do pacyfikacji i zamordowania 9 górników. Ale jednak te strajki, które wybuchły po 13 grudnia, to one nie trwały długo, szybko zostały stłumione, czasami dość brutalnie, kończyły się sprawami sądowymi, zwolnieniami z pracy, więc społeczeństwo zostało zastraszone i spacyfikowane, podobnie jak i Solidarność. Dopiero trzeba było poczekać do tej wiosny, żeby część ludzi wyszła z internowania i dopiero wtedy można było mówić o takim zorganizowanym stworzeniu tajnych struktur Solidarności w poszczególnych regionach.
Powiedzieliśmy o tym, że kopalnia Wujek to tego kopalnia Manifest Lipcowy, Wybrzeże, różne inne zakłady. A jak wyglądała sytuacja na Podkarpaciu po wprowadzeniu stanu wojennego, jeżeli chodzi właśnie o sferę, skalę internowań, protesty społeczne i tak dalej?
Więc tak, jeżeli chodzi o skalę internowań, to w tych czterech województwach, które wówczas funkcjonowały, czyli w województwie rzeszowskim, przemyskim, tarnobrzeskim i krośnieńskim, łącznie zostało internowanych 436 działaczy Solidarności. Funkcjonowały tutaj cztery ośrodki odosobnienia, których to internowani byli nie tylko działacze z naszego regionu, ale również z całej Polski. Przez te ośrodki odosobnienia przewinęło się 1495 osób, jak wynika to z takich danych statystycznych. Jeżeli chodzi o możliwość strajku, oporu, takie zdarzenia się oczywiście wydarzyły. Chociażby protestowano i zorganizowano strajk w WSK w Rzeszowie, w WSK w Mielcu, w Hucie Stalowa Wola, ale także i w zakładach w Krośnie, ale to były krótkotrwałe strajki. Organizatorzy zostali skazani na wysokie więzienia, ale także były próby manifestowania tego oporu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w postaci drukowania ulotek czy plakatów z protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po pierwsze, nie była to duża masowa skala, a po drugie, no też tych sprawców dość szybko wykrywano i otrzymywali oni wyrok w granicach 3-4 lat pozbawienia wolności. Trzeba też powiedzieć, że jakby odpowiedzialność za, nazwijmy to, wymiar sprawiedliwości w tym czasie, no to ponosiło wojsko, bo to sądy wojskowe skazywały w trybie przyspieszonym takie osoby, które nie zgadzały się na wprowadzenie stanu wojennego, bądź odważyły się na negatywne komentowanie tej decyzji władz.
Gdybyśmy mogli powiedzieć o następnych latach, to pewnie sytuacja wyglądałaby tak, że trwa działalność podziemna, działalność wydawnicza i nie tylko, ale w pewnym momencie jakby tej nadziei zaczyna brakować. Społeczeństwo jest zmęczone i właściwie sytuacja zaczyna się zmieniać dopiero chyba w drugiej połowie lat 80., w latach 87-88, wtedy gdzieś już zaczynają wiać inne wiatry.
Moglibyśmy mówić, że w roku 1987, w 88 to już jest rzeczywiście taka znowu niesamowita fala aktywności opozycji w Polsce, która przejawiała się dwiema falami strajków. Strajki miały miejsce na wiosnę 88 roku i potem poważne, potężne strajki w sierpniu 88 roku, ale trzeba pamiętać o tym, że jakby ich organizatorami tych dużych protestów to już było kolejne pokolenie działaczy Solidarności. Oczywiście ci działacze Solidarności z roku 80-81 roku w tych strajkach również uczestniczyli, ale jednak motorem napędowym byli to ludzie młodsi, którzy wchodzili w tą działalność taką aktywną właśnie już w okresie stanu wojennego czy po stanie wojennym. Jeśli mielibyśmy mówić tutaj o naszym regionie, takim ważnym miejscem jest Stalowa Wola. Choć Stalowa Wola odbyły się strajki i na wiosnę 88 i w sierpniu 88 roku. To były strajki już o nie tylko sprawy, nazwijmy to materialne, ekonomiczne, poprawę warunków pracy czy płacy, ale no to były strajki o Solidarność, zarejestrowanie Solidarności.
Wracając jeszcze do samego stanu wojennego i próby jakby spojrzenia na niego pod kątem bilansu cel, to było oczywiście stłumienie społecznych aspiracji, dążeń do demokratyzacji. No i trzeba powiedzieć, że w pewnym stopniu to się władzy udało, bo zahamowano tendencje demokratyzacyjne na lat przynajmniej kilka, niektórzy mówią o nawet około 10 latach, ale jest to też ten bilans bezpośredni, tragiczny, tysiące ludzi wyrzuconych z pracy, ofiary śmiertelne. Jaka to jest skala według ocen historyków? Myślę tu właśnie o tych internowanych, aresztowanych ofiarach śmiertelnych, nie tylko tych bezpośrednich ofiarach śmiertelnych stanu wojennego przecież.
Tak, niektórych konsekwencji stanu wojennego nie jesteśmy w stanie policzyć tak precyzyjnie i do końca. Jednak możemy mówić o pewnych zjawiskach, przedziałach. Więc jeżeli chodzi o internowania, to rzeczywiście około 10 tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy osób zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju, do emigracji. Część tych osób już nigdy do Polski nie wróciła. To oczywiście były emigracje razem z całymi rodzinami. Wśród tych emigrantów byli również ludzie, którzy byli bardzo aktywni w Solidarności w tym roku 80 i 81. Jak chociażby byśmy mieli mówić o naszym regionie, to dwóch przewodniczących zarządów regionu zostało zmuszonych do wyjazdu na emigrację. No oczywiście stan wojenny to są ofiary śmiertelne. Nie jesteśmy w stanie ich dokładnie policzyć, oszacować. Komisja Rokity, która badała takie niewyjaśnione przypadki zabójstw w stanie wojennym i trochę później doliczyła się ponad 100 takich osób. Oczywiście tutaj stan wojenny i jego konsekwencje w postaci zerwania komunikacji, możliwości wykonywania telefonów, to też mogło powodować i powodowało pewne negatywne konsekwencje w postaci tego, że na przykład do kogoś nie dojechała karetka, a ktoś potrzebował pomocy. Mamy też wiele na pewno takich przypadków ofiar, co do których nie jesteśmy pewni, w jakich okolicznościach te osoby zginęły, czy tą śmierć należałoby interpretować jako nieszczęśliwy wypadek, czy jednak może jako udział osób trzecich. I mamy takie przypadki na przykład również i z naszego regionu. Oczywiście, jak pan redaktor wspomniał, stan wojenny zahamował pewne procesy demokratyzacyjne w kraju. Oczywiście to są też nieodwracalne skutki gospodarcze, bo stan wojenny spowodował, że Polska została objęta sankcjami gospodarczymi. Na przykład Stany Zjednoczone, cały cywilizowany zachodni świat obłożył Polskę sankcjami. To też miało negatywny wpływ. Stan wojenny nie uratował gospodarki kraju, nie poprawił ani zaopatrzenia. Ten kryzys nadal trwał. Zresztą trzeba powiedzieć, że kryzys towarzyszył PRL-owi cały czas. To nie tylko jest okres przed stanem wojennym czy samego stanu wojennego, tylko jakby stan permanentny.
To są też konsekwencje stanu wojennego, o których powiedzieć trzeba. Dziękuję za tę rozmowę i ten komentarz. Dr Marcin Bukała, historyk z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A ta rozmowa po 9:00 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.